8 minut po godzinie 14, Tomasz Olszewski, witam ponownie. Już za chwilę audycja Anny Rembas, Starszaki. Dzisiaj będzie mowa o tym, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Chociażby odpowiednie obuwie, bo mamy plagę złamań na oddziałach ratunkowych, a biorąc pod uwagę, że będą opady, a temperatura raz ciut powyżej zera, raz ciut poniżej zera, może być bardzo ślisko, więc proszę uważać. A za chwilę spotkanie z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską.
Witamy serdecznie. Audycja Starszaki, czwartek, 14.15 w studio. Anna Rembas i dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra. Przez chwilę zapomniałam pani specjalizacji.
To zapraszam do gabinetu.
Bardzo dziękuję.
Witam.
Słyszała pani to zawahanie.
Tak. Ja się czasami tak, proszę państwa, zawieszam przy pacjencie. Jak chcę coś powiedzieć i jest tak zwane zmęczenie materiału po iluś tam godzinach pracy, to zdarzyło mi się tak kiedyś, to potem jako anegdotę opowiadałam wielokrotnie, jak wchodził pacjent do gabinetu i ja chciałam poprosić go, żeby przy okazji, jak wchodzi i już stoi przy drzwiach, żeby zapalił mi światło w gabinecie i zapytałam uprzejmie, czy może mi włączyć żelazko. On powiedział, że oczywiście z miłą chęcią to zrobi.
Myją żelazko z torby włączył. I zaczęliście prasować.
O, tak.
Witam serdecznie jeszcze raz. W takim razie dzień dobry pani doktor. I cieszę się, że radość i śmiech i, że tak powiem, zadowolenie słyszę w głosie. Przejechała pani bezpiecznie, żadne zaspy, żadne utrudnienia na drodze, nic się takiego
tak
nie stało.
O dziwo tak. Nie wpadłam dzisiaj na ostatnią minutę.
Ani nie upadłam, bo też
ani nie upadłam.
Bo o tych upadkach będziemy tak rozmawiać. Między innymi właśnie też z powodu takiego, że jest zima. A jak jest zima, to jest zimno i ślisko, prawda? Czyli
tak
upadamy też, mamy nieodpowiednie obuwie i to my mamy. A cóż dopiero ludzie, którzy buty ostatni raz wymieniali 15-20 lat temu, bo są też tacy nasi seniorzy, którzy
pewnie tak
trzymają te buciki, czyszczą sobie co jakiś czas, renowują je, ale nie kupią. Podeszwy już nie takie, zdarte, zelówki, wszystko to się śliska, jak się wychodzi z klatki schodowej na zewnątrz, no to jak jest dobry gospodarz domu, to jest posypany, a jak nie jest posypany, to leżymy i bum, i zaczynają się wtedy wędrówki po lekarzach. Pani doktor, to jest główna przyczyna, jeżeli chodzi o wyjścia z domu, ale nie tylko z domu.
Znaczy, nie, upadki to jest w ogóle... Bo
starszych ludzi, mówimy
upadki
o upadkach
to jest w ogóle duży problem
i
geriatryczny.
O złamaniach.
Tak, upadki i na razie nie mówimy o złamaniach, czy nie mówimy o konsekwencjach.
Czyli osteoporozę zostawiamy na razie.
W tym momencie tak. Ja chciałam powiedzieć i jakby uświadomić państwu, że upadek dla osoby młodej nie stanowi być może dużego problemu, bo w stanie otrzepie się nawet jak kolano będzie otarte i pójdzie dalej. Oczywiście nie mówimy tutaj o upadkach, które kończą się jakimś urazem. Natomiast dla osoby starszej każdy upadek, każdy, bardzo to podkreślam, to jest duży problem. Nieważne teraz, czy się poturbuje w trakcie tego upadku, czy tylko klapnie gdzieś nam na pupę i trzeba pomóc mu wstać, to jest zawsze potem tak zwany zespół poupadkowy. Czyli ten senior ma lęk przed kolejnym upadkiem, ma w głowie zapisane, że być może się uszkodzi, więc to też rodzi dodatkowo lęk. To powoduje w konsekwencji, że potem ci pacjenci zaczynają nam polegiwać w łóżku albo siedzieć na fotelu i zaczynają prowadzić leniwszy tryb życia. Mówimy tutaj o seniorach, takich prawdziwych seniorach. Taka jest konsekwencja upadków. Dlatego upadki zostały w geriatrii zaliczane do tak zwanych dużych problemów. To jest taki sam problem jak demencja, jak nietrzymanie moczu, jak odwodnienie u seniora, które przebiega zupełnie inaczej niż u osób młodszych. Tak samo zaliczamy do tego upadki. I teraz ta pogoda dzisiaj jakby sprowokowała ten temat, prawda? To, że od dwóch dni mamy śnieg, że jest ślisko, że się zrobiło mroźno, że się zrobiło na ulicy dla seniora i dla osoby młodszej być może trochę mniej bezpiecznie, jeżeli nie jesteśmy do tego spaceru czy marszu do sklepu przygotowani.
A też, ale taki też problem jest wśród bywa tych, które pani wymieniła, tak, że to jest upadki, to jest taki
upadki
problem?
To jest duży problem geriatryczny, bo upadków wśród seniorów jest dużo. I tak jak mówimy, nie mamy, osoby młodsze nie mają świadomości, jaką rewolucję w życiu robi upadek seniora. Bo naprawdę, jeżeli on się jeszcze złamie do tego, czyli dokona się jakiś uraz, to w życiu tej starszej osoby zmienia się wszystko.
Słabo chodził, a będzie chodził jeszcze słabiej.
Będzie chodził jeszcze gorzej, jeżeli w ogóle będzie chodził, chociaż dążymy teraz do tego, żeby szybko pacjentów pionizować. Będzie miał lęk przed kolejnym wyjściem z domu, kolejnym upadkiem, czyli zaczyna nam się rozleniwiać, tak mówię to w cudzysłowie, bo to jest takie szukanie wymówki wtedy do aktywności. Zaczynają się lęki, zaczyna się gorszy sen, zaczyna się być może początek jakiegoś kolejnego albo nawrót zespołu depresyjnego, jak już mamy pacjenta ustawionego. Wszystko jest z powodu lęku. Dlatego upadek jest bardzo groźny. Poza tym, jeżeli konsekwencją upadku jest złamanie i hospitalizacja tego pacjenta, to potem musimy się zastanowić, jakie my możemy zaproponować leczenie temu seniorowi, prawda? Czy to jest senior do operacji jakiegoś skomplikowanego złamania? Bo to z kolei powoduje, że ten pobyt w szpitalu znowuż jest rewolucją dla tego starszego człowieka.
Czyli taka nakręcająca się machina.
Tak, to jest taka trochę nakręcająca się machina. I te osoby, które mają wśród swoich bliskich seniorów, które trafiły z powodu złamania do szpitala, czy osoby mocno starsze, czy osoby sędziwe, to wiedzą, że to jest zawsze rewolucja, bo ten pobyt w szpitalu jest też ciężki, bo to jest często tak, że się zaczyna rozwijać u tych osób z powodu nagłego, jakiejś takiej nagłej zmiany w życiu, krótkotrwały, na szczęście, miejmy nadzieję, zespół urojeniowy, że oni nie wiedzą, gdzie są, nagle trafiają do szpitala, jest ten okres pooperacyjny, potem trzeba tego pacjenta zmobilizować do rehabilitacji. To jest naprawdę bardzo trudny czas dla w życiu seniorów i ich bliskich.
A nasze mieszkania? Czy są przystosowane?
Właśnie chciałam powiedzieć o tym, że
przewracamy się nie tylko na chodniku i zimą.
Większość upadków jest w domach. Większość upadków jest w domach. Ja wiem, to tak naprawdę do tematu tej dzisiejszej audycji sprowokowała nas audycja i jakby to, że pewnie tych seniorów w tej chwili na ulicy jest mniej. Bo my też to od razu widzimy w przychodni. Jak na przykład wczoraj był taki dzień, gdzie napadało, że tak się wyrażę, świeżo, to już ileś tam tych wizyt jest odwołanych. Z powodu oczywiście tam i utrudnienia dojazdu, ale też z powodu lęku wyjścia, dojścia być może do tego auta po śniegu czy po oblodzonej ulicy.
Wizyt oczywiście seniorów, którzy przychodzą do was do przychodni.
Do przychodni, tak, ambulatoryjnych. Tak, tak. I to od razu widać.
Oni odwołują.
Tak.
Wolą przeczekać, wolą się nie ryzykować.
Bo się będą czuli bezpieczniej, jak będą ulice czarne, jak będzie można spokojnie dojść do autobusu, jeżeli to są osoby, które poruszają się środkami komunikacji, jak będzie można spokojnie od klatki dojść do taksówki, bo też mamy takie osoby, czy jak będzie można spokojnie dojść do auta osoby, która nas przywiezie. Jest lęk wśród osób starszych.
Co nie
ja
znaczy,
to rozumiem.
Co nie
ja
znaczy,
to rozumiem.
Że jak zostaną w domu, to się nie przewrócą.
Dokładnie.
Ani nie potkną o wystające chodniczki, kafle.
Znaczy to, co,
lubimy zmieniać, prawda, często w naszych domach różne rzeczy.
Koniecznie, bo właśnie w tych domach seniorów to jest często tak, że proszę Państwa, no przecież my się przyzwyczajamy do różnych rzeczy. No, kobiety może mniej, bardziej lubią remontować, coś zmieniać, ale też myślę, że z wiekiem jest więcej takiego oporu przed remontem, przed zmianą. Czy ja się przyzwyczaję do czegoś nowego? Czy ja się przyzwyczaję do tego, że będą nowe meble? Czy że będzie bez dywanu na przykład? Albo będzie dywan przyklejony taśmą dwustronną, czyli będzie taki osadzony bezpiecznie na podłodze, na parkiecie.
Bo o to się też możemy potknąć.
Jak najbardziej. O dywany, które fruwają w przedpokoju, o dywaniki drobne kładzione na dywanach. To, co jeszcze jest ważne, żeby ten dom dla seniora był bezpieczny, to jest ograniczenie ilości kabli, które są w mieszkaniach, od lamp, być może jeszcze od telefonu, gdzieś od telewizji, bo te kable... Bo problem jest też taki, że czasami osoba starsza po prostu tego nie widzi, nie widzi tego kabla. Mhm. Ja już pomijam to, że jest mniej sprawna fizycznie i jakby jest większa tendencja do potykania się, nawet o własne nogi. To tutaj ten kabel dla zdrowego, który dokładnie widzi, potrafi ocenić odległość do tego kabla, to on jest mniej niebezpieczny. Dla osoby starszej drobny kabel, który nawet tam leży od 20 lat, nagle może być po prostu niebezpieczny. Kolejne niebezpieczeństwo to są śliskie podłogi, to są progi. Nie zlikwidujemy wszystkiego, ale starajmy się, żeby ci nasi seniorzy te mieszkania mieli jak najbezpieczniejsze. To są też upadki w łazienkach. To są upadki przy wchodzeniu, wychodzeniu z wanny, jeżeli nie ma brodzików, prawda? Powinny być maty antypoślizgowe, zarówno w wannie, nawet takiej, w której jeszcze jest taka ława do siedzenia, czyli ta półka siedzeniowa. To jest bardzo wygodne i takie ułatwiające życie seniorowi. Powinny być też maty w brodzikach, nawet jeżeli jest tam półeczka do siedzenia, czyli jest takie to krzesełko od ściany odginane.
Dbamy o to?
Ja myślę, że ta świadomość wśród młodszych seniorów jest znacznie większa, ale też wśród rodzin seniorów też, że teraz...
Bo pytam, dbamy, celowo używam takiej formy, ponieważ już 80-latka raczej nie pójdzie do sklepu z matami, do jakiegoś
dużego centrum
handlowego.
Być może nawet nie wie, że coś takiego może być, jeżeli o tym nie poinformujemy.
Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że ona nawet nie wie. Rzuci sobie to ręcznik, jest... który tak. się przesunie.
Tak. I też się na nim pośliznie. Też się na nim pośliznie. Dużym problemem jest też na przykład wchodzenie w nocy do toalety, gdzie no, większość seniorów jednak ma tą nykturię, czyli to wstawanie w nocy, żeby oddać mocz.
Leki odwadniające poza tym.
To jest raz. To są obrzęki, które też potem w nocy wysiusiujemy. To jest mniejszy pęcherz moczowy, który szybciej reaguje i po prostu nawet ta ilość moczu wcale nie musi być taka duża, ale jest odczuwane parcie na mocz i ten pacjent ma potrzebę czasami 2-3-krotnie, czy nawet 4-krotnie w nocy wstać. I teraz wędruje po ciemku, bo nie zapala światła, żeby się dobrze nie wybudzić i gdzieś tam znowu się nam potyka, nie trafia w drzwi, nie trafia w klamkę do tej łazienki i czasami jest ten upadek tuż przed drzwiami łazienki. I jeszcze jeden problem.
Czyli to taki apel też do rodziców.
Trochę tak.
Do
trochę tak.
Wnuków, do dzieci, do opiekunów, by jednak przystosowali troszeczkę te mieszkania. I to taki, w taki prosty sposób. Pani powiedziała o przyklejaniu dywanów. Mhm. Pani, ja teraz myślę sobie o oświetleniu prostym.
Oświetlenie
jakiś lampka w zasięgu ręki, prawda?
To jest to pierwsze. Lampka w zasięgu ręki. Jednak mocniejsze żaróweczki w światłach, które są w oświetleniu centralnym. I to, co jest istotne, jeżeli pacjenci nam wstają w nocy, to oświetlenie drogi do toalety, czyli ten kontakt gdzieś w pobliżu toalety, przypodłogowo. Są takie lampki, żeby zabezpieczyć kontakty dla dzieci, prawda? I one to może być jakaś, nie wiem, kolorowa kula, która się świeci na błękitny kolor, nie daje ostrego światła, ale zaznacza, że tam blisko są drzwi do toalety. Żeby ten senior gdzieś po ciemku nam nie zabłądził też.
Państwo... Zachęcam do tego, żebyście się Państwo dzielili z nami swoimi spostrzeżeniami na temat właśnie tych takich właśnie lęków związanych z upadkami. Czy może przeżyliście Państwo, czy może ktoś z rodziny upadł i bardzo się długo rehabilitował, leczył, nie mógł dojść do siebie. Czy jest to jakiś, może macie jakiś sposób na to na przykład, żeby jednak osoby starsze nie były narażone na to?
Pomysły, jakie macie pomysły, żeby jakieś... zabezpieczyć
piszcie właśnie
bliskiego seniora.
Na temat tych złamań. 603-06-06-06 to jest numer SMS-owy, a my wracamy z panią doktor po przerwie. No i jesteśmy po przerwie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, doktor internista geriatra w studio, audycja Starszaki. Ktoś do nas dzwonił, pani doktor, ale nie możemy odbierać telefonów, bo piszemy SMS-y, tak? Taka jest zasada.
Tak jest.
603-06-06-06, tak jest. Także oddzwonimy.
Oddzwonię po audycji.
Pewnie, o, jest SMS. Witam panie. Pani, moja kochana pani doktor poradziła mi chodzić z parasolem zakończonym szpikulcem na śnieg. Na laskę jeszcze przyjdzie czas.
Właśnie, bo to jest ten problem, że pacjenci dojrzewają do laski.
Pani Mario, laska pozdrawiamy kojarzy, również
tak,
panią.
Bardzo, bardzo fajny SMS, dziękuję pięknie.
Ale bo, zanim o laskach, to jeszcze...
Nie, ja tylko chcę powiedzieć, że do lasek dojrzewamy.
Dojrzewamy.
Że laska jest niestety synonimem wieku podeszłego i tak nam się kojarzy. Nie kojarzy się z tym, że to jest eleganckie i tak chodzą dżentelmeni.
Tak kiedyś
tylko
tak było.
Kojarzy się, dokładnie, ale kojarzy się niestety, stała się synonimem wieku podeszłego. Ale wróćmy do tego, do mieszkania.
Ale do lasek jeszcze... też wrócimy jeszcze, dobrze. Bo to jest rzecz, którą ja też zauważyłam, że jakby nie lubimy tego sprzętu ortopedycznego specjalnie, a zwłaszcza nie lubią go seniorzy. Ja na przykład nie miałabym żadnego problemu i jeszcze nie zaliczam się do 80-latek, ale nie miałabym chyba w tym wieku, w którym jestem, problemów z kulą, z laską. Może dlatego, żebym nie miała w ogóle problemu.
Z kulą nie miałabym problemu, bo kula może być synonimem chwilowej niedyspozycji.
Aha, aha.
Laska jest dla pacjentów, tak jak z nimi rozmawiam, jest dla pacjentów starszych synonimem starzenia się. Więc jest w takim negatywnym odbiorze. Kula jest synonimem pewnej niedyspozycji, może jakiejś niepełnosprawności, ale może przejściowej. Bo to jest kula łokciowa, to się kojarzy nam, prawda, że ktoś sobie coś zrobił i chwilowo z tą kulą chodzi. Też nie miałabym problemu chodzenia z kulą, miałabym problem chodzenia z laską. Mogę chodzić z parasolką, ale to, co jeszcze możemy, to kijki do trekkingu.
Wracamy do tego za chwilę, ale jeszcze dobrze. Teraz. To my co chwila sobie odkładamy, tu mamy takie szufladki, proszę państwa, i tu mamy takie właśnie fiszki, wyjmujemy sobie co chwila jakieś tematy, które nam wpadają do głowy, bo one są ważne i państwo nam je też podsyłajcie, swoje sposoby na to, żeby się prosto trzymać, żeby nie upadać, żeby się pilnować i żeby sobie poradzić zimą, bo za chwilę jak sypnie, na przykład mają być o jakiś orkan się do nas zbliża, więc będzie wiało, będzie ślisko, będą zaspy. No i nie może być tak, że wszyscy seniorzy zostają w domu. Wszystko odwołujemy.
Jest to po prostu niemożliwe, prawda?
No więc właśnie, ale wracamy jeszcze do tego domu, w którym się seniorzy też przewracają. Mówiła pani o kapciach pani właśnie jeszcze nie
teraz
mówiła.
Teraz chcę powiedzieć o kapciach, tak. Bo często powodem upadku w obszarze jakby domowym również są źle dobrane kapcie dla seniorów. To są często klapeczki albo takie kapcie, które są na malutkim obcasiku, do których tutaj szczególnie panie, przyzwyczaiły się przez wiele lat. I to stanowi problem, ponieważ
spadają już z tego
one spadają ze stóp. Pięta spada z tego obcasika, mm-hmm. To jest jedna rzecz. To też może być powodem upadku, może być powodem zachwiania, które zakończy się upadkiem, ale kapcie powinny być pełne, czyli pacjent zakłada sobie na piętę. Jeżeli mamy pacjenta, który był już po jakimś upadku, albo mamy duże ryzyko, bo ma zawroty głowy i jeszcze nie daj Boże, on po mieszkaniu porusza się przy meblach, bo pacjenci nie chcą po mieszkaniu chodzić z laseczką, tylko właśnie te są tak często ustawione meble, ściany, że ci pacjenci po prostu idą do toalety, idą po meblach, bo się z jednej strony trzyma jakieś komody, z drugiej strony szafeczki, potem chwyta się drzwi. Oczywiście to bardzo pomaga, tylko ta stopa też musi być zabezpieczona, żeby to nie był kapeć, który spadnie w trakcie marszu. Bo jak spadnie młodemu, to się nic nie stanie, a senior się może przewrócić.
No i unikajmy chodzenia.
Ale jeszcze ważna rzecz, żeby on był też bezpiecznie zakładany. Bo teraz mamy poranek i nasza mama czy babcia wstaje z łóżka, opuszcza stopy, chwilę posiedzieć i musi ten kapeć założyć. Jeżeli to będzie kapeć, który będzie stanowił problem z założeniem, czyli będzie musiała potrzebowała do tego łyżki, bo on będzie pełny, żeby tą piętkę tam wsadzić, albo nie daj Boże są trochę stopy obrzęknięte i to obuwie się ciężko zakłada, to seniorzy się do tego zniechęcą.
Nie będą zakładać, będą chodzić w skarpetach, w których się przewrócą.
Szliski. Dokładnie. Dobrym rozwiązaniem są skarpety antypoślizgowe z tymi podeszwami, takimi silikonowymi, które rzeczywiście pacjentów zabezpieczają. Tylko to też czasami mamy barierę w samej osobie starszej, żeby ją przekonać do tego, że ten rodzaj skarpety po pierwsze jest bezpieczny, po drugie wygląda estetycznie, jest młodzieżowy, ale przede wszystkim jest bezpieczny. Natomiast bezpieczne kapcie to są najczęściej kapcie zamykane od góry, czyli pacjent sobie wsadza stopę, odpinając rzepy, wsadza stopę swobodnie i zapina rzepy. To jest najczęściej taka wygodna forma.
Poza tym sami nas zachęcali do tego, żeby nie chodzić bez kapci. I też seniorzy nie lubią jakby chodzenia w skarpetach, więc jakby to też nie przejdzie. Już myślę, że to jest też bardzo...
Musimy też zadbać o te kapcie, które pacjenci noszą w domu, zwłaszcza osoby, które już są po jakichś urazach albo po złamaniach, gdzie mamy różnicę w długości kończyn dolnych, żeby też wkładkami odpowiednimi wyrównywać jednak, bo to jest ważne. Bo wtedy ten pacjent jest stabilniejszy, on się mniej chwieje, mniej się kręci w głowie, bo to też się przekłada potem, wiecie państwo, złe chodzenie nawet w obrębie mieszkania przekłada się potem na zmiany w kręgosłupie, które zaczynają dodatkowo boleć. To jest łańcuszek reakcji.
W czasie opieki nad tatą jest SMS. Tak, to jest ten. W czasie opieki nad tatą przydała mi się elektroniczna niania z czujnikiem ruchu.
Tak.
Tato poruszał się bezszelestnie i błądził po domu. Pozdrawiam obie panie.
Bardzo ważne, bardzo ważne. Myślę, że to jest też w ogóle temat, jak zabezpieczyć seniora, który jest większość dnia sam, prawda? Bo są w tej chwili takie gadżety, które umożliwiają nam, po pierwsze są czujniki ruchu, są czujniki, kiedy wiemy, gdzie pacjent upada, są czujniki upadków, są czujniki, kiedy pacjent wstaje z wózka, jeżeli mamy pacjenta na wózku w obrębie mieszkania. Także rzeczywiście można.
Ja myślę, że to jest tak szeroki temat.
Ogromny temat.
Szerszy niż osteoporoza.
Tak.
Który tak naprawdę...
Dokładnie. Jest... Miałyśmy dzisiaj mówić o osteoporozie.
Miałyśmy mówić o osteoporozie i to jest też pojęcie osteoporozy i w ogóle choroba osteoporoza. To jest też choroba, która dotyczy... No nie tylko dotyczy seniorów, ale głównie.
Tak, jest, prawda? To dominanta w...
I ona jest przyczyną też złamań, pęknięć i różnego rodzaju właśnie ubytków.
Tak. Tylko mówiąc o osteoporozie, to może najpierw zdefiniujmy. Ja zawsze jak pacjentom tłumaczę, co to jest osteoporoza, to jest zmniejszona zawartość kości w kości. Ja myślę, że świadomość wśród pacjentów jest w tej chwili bardzo duża, jeżeli chodzi o osteoporozę, bo to już od wielu lat jakby mówi się o tym coraz więcej, robi się badania, leczy się, próbuje się w jakiś sposób aktywizować pacjentów, żeby zapobiegać złamaniom osteoporotycznym, bo przy osteoporozie, czyli wtedy, kiedy mamy jakby ubytek kości, jest... dominuje kościogubność, a nie kościotworzenie. Tak to brzmi medycznie, czyli mamy więcej komórek, które nam tę kość konsumują, a mniej komórek, które tę kość nam odbudowują. Zaburza się dysproporcja. No to wiadomo, że wtedy ta kość jest bardziej podatna na złamania, podatna na urazy. Ale mówiąc o złamaniach osteoporotycznych, które dominują w wieku podeszłym, to są złamania niskoenergetyczne. Czyli wystarczy niewielki bodziec, a uraz jest ogromny, jakby nieadekwatny do bodźca.
Czyli nie trzeba się przewracać?
Nie trzeba się przewracać. Ja podam przykład mojej pacjentki, która wiele lat temu doznała złamania szyjki kości udowej podczas ścielenia łóżka, takiego tapczanu, w którym całą tę klapę podnosiło się, żeby tam schować pościel. I ona podnosząc tę klapę zabolało ją biodro i dokonało się złamanie szyjki kości udowej. Czyli widzicie Państwo, to wcale złamanie niskoenergetyczne, czyli mała siła, a duży uraz, bo nie wiem, czy złamaniem osteoporotycznym, to nie będzie złamanie osteoporotyczne, jeżeli pacjent nam upadnie z roweru albo doznaje wypadku komunikacyjnego. To oczywiście to się może nałożyć na kości, które są z osteoporozą, ale to już jest złamanie wysokoenergetyczne, tak? Jeżeli mamy wypadek komunikacyjny. A tutaj to jest małe potknięcie się. To bywają, jeżeli mówimy o złamaniach kręgosłupa, bo może inaczej.
Kompresyjne.
Jakie, właśnie. Jakie złamania to są złamania osteoporotyczne? Dominanta to są złamania kręgosłupa, które czasami przebiegają w sposób cichy, taki niemy. Czyli boli nas od lat kręgosłup, teraz boli trochę mocniej, ale nie zwracamy na to uwagę, bo bolał nas już 10 lat temu czy 5 lat temu. Po czym zaczyna boleć jeszcze mocniej, ten ból narasta w czasie, wykonujemy zdjęcie rentgenowskie, a tam się okazuje, że tam mamy stare złamanie kręgosłupa.
Nie, nie złamanie kręgosłupa? Skąd tak. To się wzięło?
No właśnie,
prawda?
Przecież nie było żadnego urazu. Właśnie o to chodzi, że w tych złamaniach osteoporotycznych nie musi być takiego ewidentnego urazu. Natomiast problemem w złamaniach kręgosłupa to są też upadki, ale to też może być takie klapnięcie, takie, wiecie Państwo, takie, że pacjent z takim impetem nam siada na przykład w głęboki fotel, który jest nisko. I to już jest siła kompresji, czyli ucisku jednego kręgu na drugi. Bo pamiętajmy, że ta chrząstka, która zabezpiecza elementy pomiędzy elementami kostnymi, jest odwodniona i ona też jest słabsza.
Czyli takie spadanie z powietrza na fotel na też nie jest tak. Wskazane, tak?
A często jest tak, że pacjenci bardzo z takim dużym impetem siadają do tyłu.
A, wreszcie sobie odpocznę.
Nie. To wynika z tego, że być może bolą kolana, że być może bolą stawy biodrowe i oni nie są w stanie jakby skorelować tego z jednoczesnego zgięcia stawów biodrowych, kolanowych i
no bo to już jest
tego,
wysiłek.
Żeby pośladki trafiły odpowiednio na krzesło czy na fotel.
Bo to jest taka pozycja narciarska, prawda?
Tak,
a ona boli. To
tak,
już nie
ona
wszyscy...
boli. Ona boli.
To jest też taka dobra uwaga, teraz tak mi się skojarzyło, że teraz ferie przed nami, pani doktor. No i w ogóle dzień babci, więc może babcie ruszą na lodowiska. Obawiam się, że te młodsze babcie jeszcze będą chciały pokazać wnukom,
niech
jak naprawdę się jeździ. Tylko, że to złamanie kości ogonowej też jest dosyć, i uraz kości w ogóle. Ja już nie mówię, że to musi być jakaś taka tragedia, ale to nawet jeśli się padnie na pupę z tyłu, to często jest to bardzo bolesne i też się 4-6 tygodni leczy.
Dokładnie, potem samo złamanie jakby tej kości, którego nie leczymy żadnym gipsowaniem pacjentów i tak dalej.
Po prostu potrenujmy przed tym
lodowiskiem. To jest jedna rzecz, ale dwa, ja chciałam powiedzieć, że potem tym, co ogranicza nas ruchowo, to jest ból. Ból, który długo trwa. Mhm. Tak samo w urazach miednicy są złamania kości łonowych i one też po prostu jakby leczenie... Raz, że bolesne, a dwa, że leczenie polega na unieruchomieniu, na położeniu pacjenta do łóżka i bez pionizacji. I to po prostu zaburza wtedy wszystko w życiu seniora i jego rodziny. Ale wracamy do złamań osteoporotycznych.
I osteoporoza właśnie.
Tak.
Ta osteoporoza.
To
następne objawy? Jakieś takie bóle?
Mogą być, nie muszą. Mhm. Mogą być, nie muszą, bo bolą złamania, ale czy sama osteoporoza i ten kręgosłup osteoporotyczny, czy kości osteoporotyczne bolą? Nie zawsze. Nie zawsze. Ja myślę, że więcej dolegliwości mamy jednak ze stawów i ze zmian zwyrodnieniowych niż z samej osteoporozy. Natomiast jak są już powikłania, to wtedy to rzeczywiście te dolegliwości są przeogromne.
Ale są SMS-y dotyczące pierwszej części naszej audycji. Witam panie. Moja babcia była bardzo ruchliwą i energiczną osobą, póki nie złamała zimą nogi. Chciała potem wrócić do aktywności, ale wszyscy mówili, że musi odpoczywać i na siebie uważać. Mhm. Takie ładne sformułowanie. Babcia już nigdy nie była sobą. Zmarła parę lat później na Alzheimera. Szkoda, bo wtedy nie wiedziałam tego, co teraz.
No właśnie.
Ale ten Alzheimer to pewnie nie był wynik złamania, chociaż może to przebywanie w
tak
domu,
duży
jakby
stres,
takie
stres, jakim jest złamanie,
tąpnięcie.
Tego nie wiemy, prawda? Bo też może być czymś, co, że nam zapoczątkuje jakieś niekorzystne wydarzenia w życiu potem
starszej
osoby.
Czyli po prostu chodzi o to, zamykamy temat, powrót do tego po złamaniu, do tego bycia sobą.
Znaczy, bardzo staramy się, w tej chwili jest naprawdę trend do tego, żeby tego pacjenta jak najbardziej aktywizować i na ile możemy wracamy do normalności. Chociaż zdarza się, że ten opór w seniorze jest duży z powodu tego niepokoju i lęku przed kolejnym upadkiem czy przed kolejnym urazem. No to jest naturalne.
Mhm. Tutaj pani Ewa nam pisze, że są strony internetowe organizacji zagranicznych, które mówią o bezpieczeństwie poruszania się osób starszych w domu i na ulicy. Pewnie są też takie strony Canada Safety Council. No tam pani tutaj podaje strony, dużo wskazówek na tych stronach jest, tylko to też na te strony wejdą dzieci, wnuki, bo seniorzy...
Ale może skorzystają.
A może
tak?
skorzystają.
Może jak przeczytają państwo czarno na białym, to też jest inaczej, że jak przeczytamy, że to nie jest problem tylko naszego kraju, naszych seniorów, tylko na całym świecie są seniorzy, którzy się przewracają, łamią i potem jest problem, to... Wiecie, no jakoś tak w grupie zawsze raźnie.
Tylko tak, tylko że o tym bezpieczeństwie poruszania się osób starszych w domu i na ulicy. Jak to brzmi? Tak zagranicznie, pani doktor. Kto to
nie.
u nas? Ale kto mówi o bezpieczeństwie poruszania się, no ewentualnie, no mówimy o ruchu komunikacyjnym, czerwone, zielone, przejście przez pasy, to tutaj
czerwone,
jeszcze...
zielone, autobusy niskopodłogowe.
No tak, no to o tym no mówimy, właśnie. Ale poruszanie się, bezpieczeństwo poruszania się w domu. No.
Znaczy...
Rozumie pani, o co mi chodzi.
Ja dlatego mówię, że upadki to jest duży problem geriatryczny. Bo mamy jakby, jeszcze raz podkreślę, duże problemy geriatryczne. Demencja, geriatria, upadki, geriatria, inkontynencja, czyli nietrzymanie moczu i powikłania. Nie mówię tutaj o leczeniu, tylko mówię o powikłaniach tego nietrzymania moczu potem, tak? Czyli pampers i jakby wyłączenie ze środowiska. Duży problem geriatryczny, odwodnienie. Czyli zupełnie jakby kładziemy na szali zupełnie inny rodzaj problemów. Nie mówimy teraz o zawale, nie mówimy o udarze, które też są ogromnymi, bardzo ciężkimi chorobami, ale rozmawiamy o czymś, co wydaje się taką rzeczą oczywistą, nie? Że w domu musi być z gruntu bezpiecznie, a na ulicę jak wyjdę samodzielnie, to też jest z gruntu bezpiecznie. Ale w przypadku seniora to tak nie jest. I dom może być niebezpieczny, jeżeli nie spojrzymy na ten dom oczami seniora.
Kaczka do siusiania.
Pani bardzo Anna dobry pisze. Pomysł.
Proszę bardzo.
Są jednorazowe kaczuszki, można w tej
mojemu
chwili kupować
dziadkowi
jednorazowe.
Kupiłam, pisze pani Anna, dziadek nie staje w nocy.
Tak.
Jest bez problemu.
Też przekonanie
rano
czasem.
Robimy porządek.
Super. To jest bardzo dobry pomysł. Są krzesła toaletowe. Czyli jeżeli pacjent nie umie obsłużyć się przy kaczuszce, to może stać przy łóżku. Dosłownie wystarczy wtedy krok, nawet nie krok, tylko przesunięcie się z łóżka na fotel toaletowy. Też są takie fotele specjalne, krzesła toaletowe. Prawda?
Iść, chodzić, nie trzymać rąk w kieszeniach. No raczej starsze osoby, panowie zwłaszcza z
różnie pewną... to bywa. Niestety powiem,
jakoś
różnie
nie
to, różnie to
starszych
bywa.
Ludzi z rękami w kieszeniach.
Zdarza się, że chodzą.
Tak?
Ale nie trzymają... rzadziej, zdecydowanie rzadziej, bo jest to, mają większe poczucie bezpieczeństwa, jak te rączki są gdzieś wysunięte. Ale teraz jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo inaczej upada osoba młoda, a inaczej upada senior.
Jak inaczej?
Bo osoba młoda ma jeszcze szybszą reakcję obronną.
Czyli ręką się
czyli wysuwamy ręce, bronimy się, staramy się ochronić głowę, upadamy w inny sposób. Osoby starsze niestety padają
bezwładnie,
dlatego że ta reakcja obronna jest po prostu spowolniona. I wtedy ten bodziec, żeby wzmocnić mięśnie, też nie działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I nawet jeżeli wysuną rękę, to zwróćcie państwo uwagę, że bardzo często jest tak, że ta dłoń jest podwinięta w drugą stronę. Nie jest to, że padamy na dłoń od strony dłoniowej, tylko padamy na dłoń od strony grzbietowej. Czyli ta ręka jest często podwinięta gdzieś pod tego seniora. Nie ma tego bodźca, tego myślenia, bo to się dzieje w sekundy. Ten upadek to trwa sekundy.
O, pan Grzegorz, mój tata jeszcze wejdzie na 4-metrową drabinę sam i sam zejdzie, ale nic mi nie mówi. To też nie jest bezpieczne dla zdrowia. No pewnie, że tak. Pewnie seniorzy chcą coś zrobić sami w końcu kiedyś i robią dużo niebezpiecznych sytuacji. Ja podejrzewam, że takie SMS-y mogą pisać ludzie, którzy no, mają kogoś pod opieką i ten ktoś zostaje sam. I też nie mówi o wszystkim, że wszedł na drabinkę, tak. Wszedł na stołeczek, bo to też są takie upadki, prawda? A próbowałem tam warki od odkurzacza
no
sięgnąć
tak, no,
ostatnio.
Właśnie to jest to. Znaczy, też jest dużo upadków, jak tutaj głównie kobiety dominują, że wchodzą gdzieś na stół, żeby powiesić firanki. No to się
sięgnąć filiżanki nieużywane.
Mi się wydaje, że my mówimy o tym od lat, że to jest niebezpieczne i że rodziny o tym mówią od lat. Ale to ciągle jest żywy temat, że gdzieś tam ta babcia czy ta mama starsza nam wchodzi, ten tata,
mówiłam
który...
tatusiowi, żeby nie wchodził, prawda? I tak dalej. Znamy te
historie. Znamy to, znamy
ale
to, znamy
wszystko.
To.
A ta osteoporoza, to jest jakiś sposób na nią, pani doktor?
No właśnie, może tak, może ja jeszcze bym chciała powiedzieć o tym, jakie mamy rodzaje tej osteoporozy, żeby mieć świadomość, że ona tak naprawdę oczywiście
dominuje. Każdy ją będzie miał?
Pierwotna osteoporoza, czyli to jest ta, która jakby wynika z czasu upływającego. Czyli większość osób starszych może mieć osteoporozę. Upływający czas, zmienia nam się jakość kości, zmieniają nam się mięśnie wokół, mniej wzmacniamy. i do tego doprowadza osteoporozę. Ale mamy też osteoporozę wtórną i pamiętajmy, że na przykład ona może być wywołana lekami, które przez całe życie przyjmujemy, bądź przez dłuższy czas. Tu na przykład mam na myśli glikokortykosteroidy, które stosujemy na przykład w chorobach zapalnych. Musimy stosować w reumatoidalnym zapaleniu stawów, ZZZK. Mamy mnóstwo chorób, ciężka astma, gdzie musimy okresowo podawać doustnie sterydy. I one mogą również powodować odwapnienie kośćca i wtórną osteoporozę. Heparyny drobnocząsteczkowe długo stosowane, czyli te zastrzyki w brzuch, tak, które... Ale mówię, żeby krzepliwość krwi, tak. Zaburzyć dla zdrowia. O tak, nie poprawić, tylko zaburzyć dla zdrowia. Ale też pamiętajmy, że bardziej narażone na osteoporozę są kobiety, które, u których wcześniej doszło do okresu menopauzy. Czyli zaczęły wcześniej, w młodszym wieku przestały miesiączkować, dlatego że estrogeny, nasze hormony kobiece są tym, co nas chroni przed menopauzą tak naprawdę. I jak przestajemy miesiączkować, spada poziom estrogenów, to wtedy uruchamiamy te mechanizmy, które aktywizują nam procesy uszkodzenia, w cudzysłowie oczywiście mówię uszkodzenia kości. Palenie papierosów niestety negatywnie wpływa na kości, nadużywanie alkoholu negatywnie, brak ruchu. Tutaj ruch jest naprawdę zbawienny.
Czyli to wzmacnianie mięśni.
Tak, tak. Mała ekspozycja na światło, czyli na światło słoneczne. Jeżeli to są osoby, które niestety mają tylko życie domowe z różnych powodów, tak? Nie wnikamy dlaczego, ale gro przebywają w domu, rzadko kiedy wychodzą na dwór, nie naświetlają się, to one również są narażone na to, że ta osteoporoza może być u nich wcześniej. Ale też pamiętajmy, jest jedna rzecz, że bardziej narażone też na osteoporozę są osoby, które są bardzo szczupłe i które przez całe życie być może miały problem z lepszym wchłanianiem. Mówię tutaj o jakichś przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego, które ograniczają nam wchłanianie wapna i wchłanianie witaminy i produkcję witaminy D3, czy też wchłanianie witaminy D3 podawanej w suplementacji. Także też o tym trzeba pamiętać, że to coś, co jakby osoby szczupłe generalnie są bardziej narażone na szybsze urazy, na właśnie te złamania niskoenergetyczne, ponieważ mają mniejszą masę, też masę mięśniową i ta obrona u nich przy upadku jest po prostu troszkę gorsza.
Czyli tak, wrogowie kości, kofeina, alkohol, tytoń, zupy
mała
w proszku,
aktywność.
Kola, no to zupy w proszku, kola to raczej niekoniecznie, bo seniorzy raczej o to dbają, ale są ludzie, którzy też nie mogą się z tego wyzwolić i lubią takie rzeczy, takie jedzenie i takie właśnie inne klimaty. Niekoniecznie zaczynają dzień od tłustej ryby czy tam mleka na przykład, bo to jest raczej taka ochrona naturalna kości, prawda?
Znaczy też musielibyśmy tego bardzo dużo spożyć. Tak?
No i
witaminę D3 musimy suplementować, co do tego nie ma w tej chwili wątpliwości.
Tutaj są SMS-y. Jest tak, pierwszy SMS jest taki. Gdzie w Gdańsku można wykonać nieodpłatne badanie w kierunku osteoporozy? Pani Joanna się pyta. To jest pierwszy SMS.
Tak, skierowanie na densytometrię może dać państwu reumatolog. Nie może niestety nieodpłatnie dać lekarz pierwszego kontaktu. I tylko reumatolog. I takich miejsc, gdzie można wykonać densytometrię jest dużo, bo to jest szpital reumatologiczny, to jest przychodnia na Morena, to jest przychodnia Wałowa. Tam są densytometry, na pewno mówię tutaj w obrębie Sopot Gdańsk. Ale wiem, że też przychodnia Synexus robi densytometrię. Tylko problem jest z tym, że to nie jest badanie refundowane w momencie, kiedy jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
Pani Wisława pisze też, że od 30 lat opiekuje się seniorami. Wiozę moją mamę lat 88 na fizjoterapię. Wiele już wiem, ale zawsze chętnie słucham pani doktor. Tu jest taki...
Ale to jest ważny SMS, bo ja muszę do niego jednak nawiązać, że edukacja pacjenta i jego rodziny jest bardzo ważna.
Sporo już wiem.
I tak, to fajnie, to pozytywnie. Pozytywnie, bardzo.
Witam panie. Mama moja przed 50 zaczęła się odżywiać inaczej. Płatki, nasiona, rodzynki, orzechy. Zabrała się za siebie, mówiąc krótko, fitness basen. Po kilku latach wykryto raka jelita. Nie poddała się, wygrała z nim. Dziś ma 68 lat, czuje się świetnie. Nadal ćwiczy basen i spacery w Norwie. Mam nadzieję, że geny mam po niej. Pan Łukasz, lat 30.
Brawo.
My życzymy, żeby panie Łukaszu, pan miał geny po mamie. Bardzo super kobietka. Bardzo...
I mobilizację do aktywizacji.
Bardzo się czyta takiego SMS-a. Ja od razu mam ochotę wstać, taka podebrana się czuję po takich SMS-ach.
To prawda.
Babka się nie poddaje, ćwiczy basen.
Ale zobaczcie chodzi. Państwo.
Ale jest dobra, taki dobra, ładny dobra, SMS. Dobra. Moja mama mawiała, że kiedy upada dziecko, aniołek rzuca poduszeczkę, a kiedy upada stary człowiek, diabeł rzuca brony. Pozdrawia pani Wanda.
No i coś w tym jest.
Coś, prawda?
I to jest tak naprawdę kwintesencja całej dzisiejszej audycji. Dokładnie że jak senior upadnie, to może być źle. I musimy robić wszystko, żeby on po prostu nie upadł.
Ale też powiem na koniec.
Ja na przykład ostatnio powiedziałam mojej jednej pacjentce, ale to też tak było w nawiązaniu do tego, że ponieważ jestem po operacji kolana, chodziłam z kulami i mówię do mojej pacjentki tak, że ma chodzić z kulą, bo będzie bezpiecznie. Ona mówi, nie, ona nie będzie chodziła z kulą, bo te kule jej nie odpowiadają. I ja mówię, wie pani co, bo ja tak sobie wymyśliłam, że jak teraz bym musiała chodzić z kulami, to bym je sobie takim futerkiem owinęła, żeby one były takie designerskie, takie inne, takie, żeby wszyscy zazdrościli. I może to też jest jakaś metoda.
Tak jak słuchawki, prawda? Na uszy.
Tak.
Młodzi, kolorowe. Różowe, designerskie. Pani doktor, musimy kończyć. Za tydzień się słyszymy, widzimy. Wszystkie babcie pozdrawiamy, bo to już będzie po dniu babci.
Tak.
21 jest.
21 dzień babci, tak. 22 dzień dziadka, a zatem wszystkim babciom i dziadkom ja życzę cudownej radości z wnuków, zaproszeń na imprezy, życzę zdrowia, braku upadków i bądźcie Państwo po prostu szczęśliwi.
Designerskich kuli i lasek, prawda? Żebyście się
i parasolek.
I parasolek.
I parasolek.
Tak jest. Kłaniamy się.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję, do widzenia. Anna Rębas i doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Do widzenia.